Klaudyna, Diana, jesteśmy na stanowisku. Razem z nami jest oczywiście Marzenka i już razem z nami jest gość naszej kolejnej rozmowy, Bartosz M. Kowalski. Cześć.
Dzień dobry, witam.
Musimy powiedzieć też, że to polski reżyser, który wchodzi w tę mroczną stronę polskiego kina, co jest rzadko spotykane, mam wrażenie. Powiedz mi na początku, co myślisz, czy Polacy rozumieją kino grozy?
No, od wczesnych lat swojego dzieciństwa mam taką nadzieję i w którymś momencie swojego życia wymyśliłem sobie taką misję, żeby to kino grozy próbować tutaj u nas jakoś wprowadzać. I dzięki Netflixowi, chociaż w sumie już mój debiut fabularny, Plac Zabaw, nie był stricte horrorem, ale tak jak powiedziałaś, już zahaczał o pewne mroczne zakamarki ludzkiej świadomości. Natomiast nasze sukcesy oglądalności w Lesie dziś nie zaśnie nikt pozwoliły stwierdzić, że jest miejsce na kino gatunkowe w Polsce. Natomiast na pewno nie jesteśmy jeszcze na etapie Hiszpanii czy innych krajów, które mają jednak w tym kinie gatunkowym ogromne doświadczenie i ogromną tradycję. My tak naprawdę tego nigdy nie mieliśmy poza kilkoma tytułami, które się pojawiły na przełomie ostatnich 50-60 lat. To tak naprawdę kino gatunkowe nigdy nie istniało, a zawsze uważałem i zawsze powtarzam, że obok tej gigantycznej ilości komedii romantycznych i kryminałów, które w naszym kraju powstają non-stop i jest na nie miejsce, wydaje mi się, że też jest miejsce, czy chciałbym, żeby było miejsce też na kino gatunkowe, żeby można było raz na miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy pójść do kina na polski horror. Mhm,
czyli chciałbyś, żeby tych filmów było więcej i właśnie potrzebujemy takich ludzi jak ty, pionierów tego gatunku. Tak, dokładnie.
No właśnie, bo też a propos tego filmu gatunkowego, o którym teraz mówisz, to i o tym, co się dzieje jakby taki na scenie szerszej filmu, czyli jest to gdzieś tam film dość komercyjny, który musi się zwracać, a twoje filmy przede wszystkim poruszają bardzo trudne tematy i dość niewygodne, bo jutro odbędzie się projekcja pierwsza na dużym ekranie twojego filmu Ostatnia Wieczerza, która tak naprawdę można było już ją wcześniej zobaczyć w 2022 roku. I są te tematy dość niekomercyjne, tak? Gdzieś ten oglądacz polski, widz szuka jakiegoś takiego jakby jakiejś odskoczni, ale przecież my też mamy innych widzów.
No, wydaje mi się, że to Ostatnia Wieczerza jest dosyć klasycznym horrorem religijnym. Mhm. Mówię dosyć, bo są tam oczywiście pewnego rodzaju miksy gatunkowe, jest to też trochę thriller policyjny, na koniec jest pewnego rodzaju przewrotka, której nie będę tutaj spoilował, no bo też zawsze poruszając się w ramach jakiegoś klasycznego, uniwersalnego patternu kina gatunkowego, no staram się znaleźć jakikolwiek powiew świeżości, jakikolwiek plot point, czy jakąś przewrotkę fabularną, która by wypchnęła ten film z takiej typowej komercji w coś, czego jeszcze nie było. I to się czasem udaje bardziej, czasem udaje się mniej. Faktycznie W lesie dziś nie zaśnie nikt było takim najbardziej typowym teenagersowym slasherem i ten film obejrzał się z tych moich gatunkowych filmów najlepiej. Druga część W lesie dziś nie zaśnie nikt była totalnym eksperymentem, gdzie postanowiliśmy wywrócić ten koncept do góry nogami, pójść w pewnego rodzaju tromę, parodystyczność, komediowość i zrobić taki twist fabularny, którego nie było jeszcze w historii tego gatunku, gdzie po prostu główny bohater zamienia się w tego złego i my przyjmujemy punkt widzenia tych złych w horrorze. No i to się udało tak pół na pół, powiedziałbym, bo bardzo wiele osób tego nie kupiło, nie zrozumiało, odrzuciło ten koncept. Z drugiej strony byli ludzie, którzy absolutnie zrozumieli te konwencje, natomiast faktycznie było trochę tak, że no z jednej strony mieliśmy świetną recenzję w New York Timesie, z drugiej strony w polskiej prasie film film był rozwalcowany, mówiąc delikatnie. Więc
ja
eksperymenty...
miałam okazję obejrzeć ten film i też poczytać opinie i recenzje właśnie widzów i mam wrażenie, że polscy widzowie mają ten problem, że każdy właśnie tego typu filmy traktują jako horror. Spodziewają się takiego typowego horroru mrocznego, jakiegoś tajemnicą.
Który ma być straszny.
Dokładnie, a nie rozumieją trochę tego, że tak jak wspomniałeś, jest to typowy amerykański slasher. Jeżeli spojrzymy na to w tę stronę, to rzeczywiście jest to bardzo dobry film.
No, przy drugiej części w lesie, po sukcesie pierwszej części mieliśmy do wyboru w zasadzie albo zrobić to samo, tylko więcej, bardziej, lepiej, albo spróbować wywrócić to do góry dnem i zrobić pewnego rodzaju eksperyment. Może to jest mój błąd, może w Polsce było za wcześnie na taki eksperyment. Natomiast potem zrobiliśmy ostatnią wieczerzę, która znów, tak jak powiedziałem, wraca trochę bardziej na te klasyczne tory horroru religijnego. No i to faktycznie przyjęło się dużo lepiej i obejrzało się to dużo lepiej w naszym kraju, więc nie powiem, żebym się z tego cieszył, że jednak te takie bezpieczniejsze wybory i bezpieczniejsze tory gatunkowe sprawdzają się lepiej, no ale może
tak to wygląda.
A może one
są bezpieczniejsze, Bartoszu, bo tak naprawdę my przyzwyczajamy, wytwórcy przyzwyczajamy tego widza, a jednak oglądając i śledząc twoje poczynania twórczości filmowej, możemy powiedzieć jednak, że ten widz nie śpi, on poszukuje i poszukuje właśnie czegoś innego, tego właśnie filmu gatunkowego, o którym właśnie mówisz i chciałeś bardzo porozmawiać, bo jest ci bliski sercu. Ja mam teraz takie pytanie, jak ty działasz, jeżeli chodzi o początki, bo twoje filmy są głębokie, poruszają tematykę dość taką wrażliwą, drażliwą, tak, bo poruszasz ważne tematy, no bo gdzie tam w kościele może się coś złego dziać, czy milicjant może być zły. Więc jak ty zaczynasz, jak to u ciebie wygląda? Czy to jest od razu dobra? Tego się nie da, ale to zrobimy.
To przy każdym filmie to wygląda zupełnie inaczej. Plac zabaw był pewnego rodzaju przypadkiem dla mnie, bo ja od razu, jak przyjechałem do Polski po studiach, próbowałem zrobić horror. I chodziłem z różnego rodzaju niskobudżetowymi scenariuszami pod każdy możliwy adres i to się po prostu nie udawało. Natomiast historia, która zainspirowała Plac Zabaw, to jest coś, na co wpadłem przypadkiem i na tyle to mną wstrząsnęło, że z tego powstał scenariusz. Natomiast nie zarzuciłem tych prób gatunkowych i tak naprawdę W lesie dziś nie zaśnie nikt nie powiem, że był zamówieniem, ale był wykalkulowany na coś. I w momencie, kiedy znaleźliśmy inwestorów, którzy byli gotowi zaryzykować z polskim slasherem, no to mieliśmy pewnego rodzaju wytyczne, że musimy zrobić coś, co widzowie znają, ale przenieść to jak najlepiej na polski grunt. Ja oczywiście w białych rękawiczkach starałem się tam tyle, na ile mogłem, jakichś oryginalnych rzeczy powrzucać. Natomiast no, przy W lesie 2 to już powiedziałem, no to tutaj droga była zupełnie inna, to był eksperyment, a ostatnia wieczerza, no to był jakby naturalny krok po dwóch slasherach, żeby spróbować innego podgatunku horroru i akurat po prostu w rozmowach z Netflixem wyszło, że spróbujmy horror religijny. Miałem tutaj oczywiście dużą dowolność, żeby się w tym poruszać, ale żeby jednak horror religijny jakoś ugryźć w naszym kraju, gdzie wiadomo, Kościół jest bardzo ważny, ale jest to wszystko oczywiście ujęte w nawias, jest to w jakiejś konwencji, no bo mówisz tutaj, że te filmy poruszają jakieś delikatne sprawy. Nie do końca się z tym zgodzę. Plac Zabaw oczywiście tak. Następny film, który teraz kończę, który będzie miał premierę jesienią również, ale przy ostatniej wieczerzy oczywiście oprócz tego, że jest to horror na poważnie, no to jednak jest to totalna konwencja gatunkowa, gdzie jednak milicjant w latach 80. pod przykrywką idzie do zakonu, żeby rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia kilku kobiet. A wszystko oczywiście okazuje się, że jest coraz bardziej mroczne i krwawe. Natomiast jest to konwencja, to jest w nawiasie gatunkowym.
I tym mrocznym akcentem musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Przypomnę tylko, że dzisiaj w Elektrowni dosłownie przed chwilką był gościem Bartosz M. Kowalski, czyli polski reżyser. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy i powodzenia życzymy.
Dzięki.
Nowe projekty idą, nadchodzą, a my w tym momencie oddajemy głos do studia. Michael, słyszysz nas?